W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wracamy do naszych rozważań. Przypomnijmy krótko, próbowaliśmy przez te ostatnie dni przynajmniej odnaleźć pewne, zidentyfikować pewne sprawy, pewne sposoby patrzenia, sposoby myślenia, które mogą nam utrudnić nasze zwrócenie się ku Bogu. Tak jak właśnie w niedzielę mówiliśmy sobie, że tak jak w starożytności wydawało się ludziom, że na to, żeby zwrócić się do Boga, trzeba spojrzeć ku górze, tak samo i dzisiaj często trzeba przezwyciężyć pewne ograniczenia, żeby w ogóle móc zwrócić się do Boga. Mówiliśmy sobie w poniedziałek o tym, że bardzo często tym, co nam przeszkadza, to jest jak gdyby próba redukowania całej rzeczywistości, o której możemy w sposób rozsądny myśleć, do tej rzeczywistości, która się daje badać w obrębie nauk pozytywnych. W szczególności na przykład często ludzie, prawda, którzy mają kłopoty duchowe, próbują rozwiązywać się na płaszczyźnie czysto psychologicznej, nie zdając sobie sprawy z tego, że spraw ducha nie da się zredukować do psychologii. Tu mamy zupełnie innego rodzaju pytania. Przede wszystkim pytanie, na ile jesteśmy w stanie stanąć w prawdzie przed Bogiem, wobec samych siebie, a nie tylko myśleć o swoich własnych psychologicznych komplikacjach. Wczoraj mówiliśmy z kolei o tym, jaki kłopot często ludziom sprawia to, że myślą o wolności w sposób błędny, w sposób czysto negatywny. Myślą o wolności jako o wolności od ograniczeń. Im mniej czynników mnie ogranicza, tym bardziej jestem wolny. Mówiliśmy sobie, że jest to podejście w gruncie rzeczy w ostateczności absurdalne, bo jeżeli człowiek będzie się w ten sposób bał utraty wolności, to stanie się niezdolny do podjęcia jakiejkolwiek sensownej decyzji, bo każda poważna decyzja pociąga za sobą pewne konsekwencje, a te konsekwencje jakoś wydają się wtedy już ograniczać naszą wolność i dlatego człowiek, który właśnie myśli o wolności w sposób czysto negatywny, jako o wolności od ograniczeń, będzie zawsze się wycofywał, przestanie wierzyć w to, że może podejmować sensowne decyzje na całe życie. W szczególności mówiliśmy o tym, że jeżeli przyjmujemy taką czysto negatywną koncepcję wolności, to wówczas nie potrafimy prawidłowo rozróżniać, co w naszym życiu jest potrzebą, a co jest tylko pokusą. Wiadomo, że potrzeby trzeba realizować, pokusy trzeba omijać, gdzie jest granica. Jeżeli sami decydujemy o tym i właśnie w obrębie tej negatywnej wolności, jak zostać wolnymi, jak żyć, to wówczas nie potrafimy tej granicy wyznaczyć, gdyż w obrębie tego typu postawy bardzo łatwo się wykształca tego typu podejście, że nie dlatego ja coś wybieram, bo oceniam to jako dobre, ale twierdzę, że coś jest dobre dlatego, że ja to wybrałem. I to znowu stanowi jakieś straszne wewnętrzne zagmatwanie. Jedyny sposób na to, żeby to przekroczyć, to jest właśnie podjęcie pozytywnego spojrzenia na sprawę wolności. Mianowicie, że jestem tym bardziej wolny, im więcej dobrego mogę w życiu zrobić. Trzeba nam stanąć w tej prawdzie, pamiętać, że to, jakśmy mówili sobie dzisiaj na mszy świętej, właśnie prawda czyni nas wolnymi. I teraz dzisiaj powiedzielibyśmy sobie o pewnego jeszcze innych rodzaju spraw. Mianowicie, kiedy jeszcze wracając do tej całej sprawy, w jaki sposób patrzeć na te wszystkie zagadnienia, przypomina mi się rozmowa kiedyś z takim profesorem prawa, jest taki profesor prawa, Joseph Wheeler, nowojorski Żyd, wierzący, pochodzący zresztą bodajże z Białegostoku, jego rodzina. On zasłynął tym, że jako ortodoksyjny Żyd bronił przed Trybunałem Europejskim w Luksemburgu praw państwa włoskiego do tego, żeby wieszać krzyże w szkołach. I to także stąd jest znane. Ale tenże właśnie profesor Joseph Wheeler kiedyś mówi tak. W tym wszystkim, co dotyczy spraw, jak żyć, jak ustawiać, jak rozeznawać pewne sprawy, trzeba pamiętać, że wy chrześcijanie macie trudniejszą sytuację niż my. Bo Żydzi, podobnie zresztą jak muzułmanie, żyją według religii, która jest religią prawa. A tymczasem chrześcijaństwo nie jest religią prawa, chrześcijaństwo jest religią rozumu. Kiedy staje przed nami jakieś przykazanie, Żyd czy muzułmanin może powiedzieć, tak trzeba żyć, bo tak mówi Boże prawo. I koniec. I w tych religiach to jest argument ostateczny. Natomiast w chrześcijaństwie trzeba starać się zrozumieć, gdzie leży istota rzeczy, dlaczego coś jest dobre, a co jest złe, dlaczego należy żyć tak, a nie inaczej. Tę różnicę charakterystyczną, zwłaszcza między judaizmem a chrześcijaństwem, chyba najlepiej wyjaśnił święty Tomasz z Akwinu, kiedy na pytanie o to, co stanowi istotę, jak gdyby samą kwintesencję Starego Testamentu, mówi to właśnie przykazania, 10 przykazań, które pokazują nam, jak żyć. Natomiast jeżeli chodzi o moralność Nowego Testamentu, co będzie tą kwintesencją? Niektórym może się wydawać, może kazanie na górze. Święty Tomasz mówi, nie, to nie jest kazanie na górze, to nie jest Ewangelia. To jest Duch Święty, który sam żyje i działa w sercach wierzących. I dlatego trzeba nam wsłuchać się w ten głos Ducha Świętego, żeby móc jasno ocenić, jak patrzeć na pewne sprawy, jak je traktować, żeby rzeczywiście odnajdywać w sobie właściwe drogi i równocześnie więcej. Jesteśmy też wezwani do tego, żeby te drogi pokazywać innym. Staje przed nami wielka odpowiedzialność. Tak się złożyło, że ostatnio została w Polsce wydana niesłychanie chyba i ważna i ciekawa taka mała książeczka. Książka Leszka Kołakowskiego, znanego filozofa, pod tytułem Jezus ośmieszony. Bardzo taki, powiedzielibyśmy, kontrowersyjny tytuł, spod tekst tytułem Esej apologetyczny i sceptyczny. Jest to bardzo ciekawy tekst, bo tekst, który w ogóle nie został nigdzie opublikowany za życia Leszka Kołakowskiego. Po jego śmierci rodzina znalazła ten tekst w jego notatkach. Prawdopodobnie został napisany w latach 80. ubiegłego stulecia. I tekst oryginalnie napisany przez Leszka Kołakowskiego po francusku został teraz przetłumaczony na polski i wydany w Polsce. Francuskiego wydania jeszcze nie ma. I teraz Leszek Kołakowski pisze tutaj kilka spraw, które chyba dzisiaj są niesłychanie ważne i niesłychanie aktualne. Przede wszystkim na wstępie od razu mówi tak, kiedy stawiamy sobie pytanie, o co w tym wszystkim chodzi, prawda? Przypomnijmy sobie jeszcze jedną rzecz może najpierw, że postać Jezusa zawsze fascynowała Leszka Kołakowskiego. Już w 1965 roku, kiedy wydawałoby się, że jest takim sztandarowym filozofem wojującego marksizmu, na łamach zresztą ateistycznego czasopisma Argumenty ukazał się jego artykuł z bardzo znamiennym tytułem Jezus Chrystus, prorok i reformator. I tam już wtedy Leszek Kołakowski pisał tak. Wszelka próba unieważnienia Jezusa, usunięcia go z naszej kultury pod takim pretekstem czy na takiej zasadzie, iż nie wierzymy w Boga, w którego on wierzył, wszelka taka próba jest śmieszna i jalowa. I dlatego, kiedy Leszek Kołakowski właśnie ten tekst obecny tytułuje Jezus ośmieszony, No, on lubi przewrotne figury stylistyczne, pokazuje, że tak naprawdę ośmieszony jest nie Jezus, ale ci, którzy Jezusa uważają za śmiesznego, a tacy bywają. O jaką śmieszność chodzi, o jaką postać śmieszności? Wydaje się, że Kołakowski chce powiedzieć tak. Jezus jest śmieszny dla tych, którzy utracili poczucie humoru, czyli dystansu do siebie i swojego myślenia. Jest śmieszny dla tych, którzy uwierzyli, że oto wraz z oświeceniem odkryliśmy złotą żyłę bezpiecznego spokoju i odtąd losy świata, czyli nas, będą wiodły do krainy racjonalnej utopii, zaspokajającej wszystkie nasze potrzeby i zachcianki. To usypia przede wszystkim zmysł moralny. Dlaczego? Dlatego, bo jeżeli Jezusa odsuwamy na bok, to wówczas zło nie ma dla nas źródła w jednostce, ale raczej jesteśmy skłonni we współczesnych ideologiach dopatrywać się zła w instytucjach. Jednostkowe poczucie winy nie jest związane z grzechem, wydaje się raczej być traktowane jako choroba, problem. Z tym się idzie właśnie, tak jak wczoraj sobie mówiliśmy, do psychoanalityka, a nie prosi Boga o przebaczenie i pokutę. I dlatego wydawać by się mogło, że dla wielu ludzi Jezus jest śmieszny, bo obarcza człowieka, a nie struktury i instytucje, bo nakazuje źródeł zła szukać w sobie. Ale jeżeli my odrzucimy to przesłanie Jezusa, mówi Kołakowski, sami stajemy się śmieszni. I teraz popatrzmy, tutaj Kołakowski, pisząc właśnie o tych sprawach, posługuje się na swój sposób rozumianym pojęciem mitu. I mówi tak, już w 1972 roku pisał tak. Uogólnione pojęcie mitu usiłuje zastosować jako sieć, która wyławia w kulturze pewien jej trwale konstytutywny składnik, a dzięki temu tworzy nieco inną zasadę podziału zjawisk, aniżeli najczęściej się w filozofii kultury przyjmuje. O jakich to czynnikach mowa? Kołakowski zwracał uwagę na to, że nauka jest tworem cennym, ważnym, stanowi przedłużenie technologicznego pnia cywilizacji, służy fizycznemu trwaniu gatunku ludzkiego. Ale człowiek zadaje sobie pytania nie tylko natury naukowej. Przede wszystkim zastawia pytanie o sens. I to pytanie o sens jest trwale obecne w kulturze, jeszcze od neolitu, kiedy opowiadano mity założycielskie, wyjaśniające powstanie i strukturę rzeczywistości, aż po wyrafinowane systemy metafizyczne i rozbudowane tradycje religijne. I dlatego popatrzmy, aktualność Jezusa, tak jak wydaje się to Kołakowskiemu, nie polega na tym, że wszyscy dziś myślą tak jak on, lecz właśnie na tym, że już ludzie zapomnieli, czego tak naprawdę Jezus nauczał. Na ogół zwracają uwagę na doniosłość i piękno nauki moralnej głoszonej przez Jezusa. To wszyscy cenią. Ale tutaj, w tej książeczce Jezus ośmieszony, Kołakowski zwraca uwagę na coś zupełnie innego. Na to, że Jezus od pierwszych słów swojego nauczania głosi, że czas się wypełnił i konieczne jest nawrócenie. W przesłaniu Jezusa, Kołakowski pisze, jest przynajmniej jedna rzecz, która nie wzbudza wątpliwości i nie jest kontrowersyjna. To, że całe jego życie i całe nauczanie toczy się w cieniu dnia ostatniego, w cieniu dnia nieuchronnego sądu. Bez tego apokaliptycznego oczekiwania niczego w chrześcijaństwie nie da się zrozumieć. Przesłanie Jezusa zapisane na kartach Ewangelii jest żywe, jeżeli przekazywane jest przez świadków. Nie przez profesorów, nie przez urzędników, nie jest zbiorem teologicznych tez budujących zwarty system. W tekście Kołakowskiego nie ma takich popularnych, płytko formułowanych zarzutów pod adresem Kościoła czy Kościołów chrześcijańskich. Przesłanie zostało przekazane wspólnocie świadków. Na nich spoczywa powinność żywego przekazania nie tylko treści przesłania Jezusa, ale i mocy zdolnej przemówić do głuchych i ospałych. Kołakowski jest niesłychanie tutaj wrażliwy na liczne próby docierania z nauką Jezusa do ludzi naszych czasów poprzez takie niezdarne próby unowocześniania Ewangelii, na przykład jak swego czasu próbowano sprowadzać Ewangelię do projektów politycznych, chociażby w nurcie teologii wyzwolenia, czy do naiwnych pociech psychologicznych. Tymczasem dla Kołakowskiego to nie o to chodzi. Sceptycyzm Kołakowskiego, bo on podchodzi do wielu spraw właśnie z takiego sceptycznego punktu widzenia, nie polega chyba na negacji Boga. Jest natomiast wyrazem przekonania, że wszelki język mówienia o Bogu jest ułomny, jeżeli posługuje się aparatem racjonalnych argumentów. Już w twoim charakterystycznym tomie pod tytułem „Jeżeli Boga nie ma”, pokazuje to. To nie znaczy, że wiara nie poznaje. Ona nie jest tylko intuicją. To nie jest tak, jak u Mickiewicza znajdujemy czucie i wiara. Jest poznaniem rzeczywistym, tyle że odmiennym, którym rządzą inne reguły uczciwości intelektualnej. I stąd przekonanie Kołakowskiego, że wiarę mogę przekazać jedynie ten, kto w wierze uczestniczy, a nie ten, który o wierze tylko mówi. I teraz popatrzmy, Kołakowski sam pisze tutaj tak, kiedy mówi o Jezusie. Myślę o Jezusie jako o elemencie składowym cywilizacji europejskiej. Myślę o nim takim, jakim był postrzegany przez wieki, zgodnie z wyobrażeniami i stereotypami, które znane nam są wszystkim nie tylko z lektury Nowego Testamentu, ale także z niezliczonych obrazów, figur w kościołach, kazań, kościelnej tradycji, nawet kolęd. Myślę o Jezusie takim, jaki jest obecny w pamięci nas wszystkich, którzy wierzyliśmy i żyliśmy w tej kulturze. Myślę o Jezusie prawdziwym, to znaczy prawdziwie, rzeczywiście i niezbywalnie obecnym w naszej historii. Ta obecność obejmuje wszystkie Jego słowa, wszystkie cuda, modlitwy i nauki. Akceptuje więc wszystko to, co przekazała nam tradycja, że narodził się z Maryi Dziewicy dzięki działaniu Ducha Świętego, zapowiedzianego najpierw przez anioła, że pasterze i mędrcy ze wschodu oświeceni znakami złożyli mu hołd i tak dalej. Akceptuje to wszystko, dlatego że w ten sposób nasza cywilizacja zasymilowała Jezusa i przez to się ukształtowała. Oraz dlatego, że myślę wewnątrz tej cywilizacji. I dlatego pytania teraz można sformułować krótko. Czy nasza kultura przeżyje, jeśli zapomni Jezusa? Czy wierzymy, że jeśli Jezus zostanie wygnany z naszego świata, ten świat przepadnie? Dlaczego potrzebujemy Jezusa? W tym momencie Kołakowski zwraca uwagę na dwie podstawowe sprawy. Jedna sprawa to cała kwestia prawa naturalnego. I mówi, prawa naturalnego nie da się, jak to dzisiaj rozumiemy, odkryć w naturze. Gdyby stworzyła je natura, prawo to działałoby jak grawitacja. I to w stosunku do wszystkiego, co żyje. Zakładając, że natura jest taka, jaką poznają nasze oczy, logika i matematyka. Jeżeli natura nie wytwarza rozróżnienia dobra i zła, sprawiedliwego i niesprawiedliwego, prawo naturalne może być tylko prawem boskim. I stąd wniosek Kołakowski wyciąga. Jeżeli nie ma prawa boskiego, rozróżnienie dobra i zła może być ustanowione jakimkolwiek dekretem, przez kogokolwiek i przybrać jakikolwiek sens. Czyli krótko mówiąc, tak jak mówiliśmy, zbiera się parlament i uchwala, że coś, co do tej pory było dobre, teraz będzie złe albo na odwrót. Do odwołania. Dalej, Kołakowski mówi tak. Oczywiście istnieje prawo boskie, prawo, które poprzedza nasze prawa. Nie działa ono tak jak grawitacja, czyli w sposób nieuchronny, nieunikniony, nie do przezwyciężenia, ponieważ jest w naszej mocy je pogwałcić. Ale jeśli istnieje, jest ważne ze względu na swoje źródło, a więc jest prawdziwe. I stąd wniosek wyciąga. Państwa, które nie chcą określić się moralnie poprzez tradycję chrześcijańską, w cywilizacji, która wyszła z tej chrześcijańskiej tradycji, w rzeczywistości obwieszczają, że są całkowicie wolne w określaniu tego, co sprawiedliwe lub niesprawiedliwe, że każde prawo jest dobre od momentu, kiedy obowiązuje. Sam Jezus nie pozostawił żadnego prawa dla państw, żadnej reguły dla świeckich instytucji. Powiedział tylko, co każdy z nas osobna ma robić, jak odróżniać dobro od zła. W rozmowie z diabłem rzekł, że służyć trzeba tylko samemu Bogu. A wszystko to powiedział jako zwiastun Słowa Bożego. Jego nauczanie nic nie jest warte, jeżeli nie wierzy się w to, że Jezus jest Chrystusem, że śmiertelny i cierpiący człowiek naprawdę posiadł Słowo. Tej wiary nie da się oczywiście narzucić przymusem ani udowodnić. Narzucona przymusem nie byłaby już wiarą. Nie byłaby też nią z definicji, gdyby mogła zostać dowiedziona, dopóki trwa, nawet w formie osłabionej, półświadomej, dopóty będzie może służyć życiu świeckiemu, podtrzymując przekonanie, że rozróżnienie dobra i zła jest realne i zakorzenione w porządku, który nas przekracza i nie zależy od kaprysu rządu, króla, większości, partii politycznej, czy wreszcie każdego z nas osobno. Jeżeli przyjmiemy, że się całkowicie ulotni, nawet jako nieokreślona wiara w prawo naturalne, będzie to wystarczający powód, by przepowiadać upadek cywilizacji europejskiej. Czy jednak wiara w prawo naturalne może długo przeżyć obumieranie Słowa Bożego? Mówi nie. I dlatego nieobecność Jezusa tam, gdzie się go usuwa z naszej kultury, zapowiada śmierć cywilizacji, której spadkobiercami wciąż jesteśmy. Drugą za śmiercią Jezusa byłoby samo ukrzyżowanie tej cywilizacji w ramach samozniszczenia. I dlatego mówi, prawda, dalej Kołakowski, że tutaj tym, co jest istotne, jest właśnie miłość, to co wyróżnia, że tutaj życie chrześcijańskie, to co wyróżnia całe przemianę wielką wprowadzoną przez chrześcijaństwo, jest miłość. Pisze, korzeniem tej przemiany jest miłość nie przez ideę miłości, ale przez miłość jako fakt, jako rzeczywistą energię, którą Jezus przelał w świat i której odbiciem jest ta odrobina, jaką ludzie noszą w sobie, odbiciem słabym, niedoskonałym, zmieszanym ze złem, ale zawsze żywym. To są wszystko spojrzenie człowieka, który sam zresztą siebie uważa nie do końca za wierzącego. Mówi, czy Jezus był Bogiem, nie wiem, ale wiem, że jeżeli na tym świecie było cokolwiek w ludziach się objawiło z bóstwa, to przede wszystkim w nim. I teraz popatrzmy, kiedy słyszymy te słowa Leszka Kołakowskiego jako właśnie wybitnego filozofa, który nie utożsamiał się w pełni z Kościołem, z wiarą religijną, wówczas widzimy, jak niesłychanie ważna jest głęboka odnowa naszego świadectwa, odnowa naszego chrześcijaństwa. Ukazała się ostatnio książka George'a Weigla. Wiecie, kto to jest George Weigl? On napisał taką znakomitą dwutomową biografię papieża Jana Pawła II. Pierwszy tom pod tytułem Świadek Nadziei, drugi tom pod tytułem Kres i początek. Myślę, że wyjątkowo cenna dla nas biografia Jana Pawła II z tego względu, że napisana nie przez Polaka i nie z polskiego punktu widzenia. I George Weigl, który zresztą jest wybitnym znawcą całej teologii rzeczywistości i współczesnej kultury chrześcijańskiej, mówi tak. Potrzebna jest odnowa Kościoła, potrzebne jest coś, co on nazywa katolicyzm ewangeliczny. Katolicyzm ewangeliczny, czyli wiara, że Ewangelia mówi prawdę. I tu trzeba jasno mówić, dzielić się z ludźmi naszym przekonaniem. Nie naszą katolicką prawdę. Nie jest to, że my mamy swoją prawdę, ktoś, kto wierzy inaczej, ma swoją prawdę, ktoś, kto w ogóle nie wierzy w sensie żadnej wspólnoty religijnej, ma jeszcze inną prawdę. Ewangelia mówi prawdę po prostu. Przy prawdzie objawionej trzeba się porządkować. Dalej, katolicyzm ewangeliczny to ciągłe nawracanie się. To stąd konieczność właśnie czuwania nad swoim sumieniem. Konieczność akceptacji zasad moralnych głoszonych przez Kościół. Szukanie zaangażowania w dobre dzieła. Dalej, katolicyzm ewangeliczny, trzeba pamiętać, jest zarazem kulturotwórczy, ale i kontrkulturowy. I tego się nie trzeba bać, że często nasza postawa będzie wbrew temu, co we współczesnej kulturze jest takie najbardziej, jak to się mówi, trendy. Kościół musi żyć w kulturze, w której narasta wrogość wobec praw Ewangelii, zwłaszcza praw moralnych. I w tej sytuacji tylko katolicy do końca przekonani mogą stać się kulturotwórczą kontrkulturą dla dobra świata. Wreszcie katolicyzm ewangeliczny wkracza w sferę publiczną z głosem rozumu, ugruntowanym na ewangelicznym przekonaniu. Katolicyzm dzisiaj musi posługiwać się dwoma językami, zarówno językiem wiary, która ukształtowana została przez Biblię, liturgię, tradycję, jak i w debacie społecznej, zwłaszcza musimy umieć sięgać do języka rozumu. Sednem jest to, abyśmy w dzisiejszym świecie mieli odwagę bycia katolikami. To jest rzecz, którą właśnie trzeba stale przypominać. Na zakończenie naszych spotkań chciałem wam jeszcze przeczytać krótki wiersz. Wiersz został napisany przez znanego polskiego poetę Karola Huberta Rostworowskiego. Myślę, że do tych rozważań akurat będzie znakomitym podsumowaniem wiersz pod tytułem Powrót. Brzmi tak. Do Twego żłóbka, Boże Dziecie, wiodła mnie gwiazda, Matka. I nie wiedziałem nic o świecie w granicach mego świadka i nie wiedziałem nic o świecie, któremu są już obce kolędy grane na klarnecie i bóstwo w lichej szopce. I byłeś dla mnie tak prawdziwy, jak braciszkowie moi. Tylko żeś umiał robić dziwy, których się każdy boi. Bo nawet ojciec mój kolana zginał i chylił czoło. I w tobie, dziecku, widział Pana, choć Panem był wokoło. Lecz jak król Kacper na wielbłądzie, przybyło mędrców mrowie, całych w krostach, całych w trądzie, uczyć mnie słów o słowie. Uczyć mnie różnych takich rzeczy, wśród których zluda siedzi, wszechwiedzy uczyć mnie człowieczej, pytań bez odpowiedzi. Chodziłem z nimi długie lata, coraz to dalej, dalej, aż mi zniknęła twoja chata, gdzieśmy kolędowali. Aż mi zniknęło wszystko z ciebie. Przestałeś mi być bratem, a stałeś mi się czymś nie w niebie, nie w świecie, nie za światem, czymś, czego oko nie zobaczy, co naszych skarg nie słyszy, czymś, co poczyna się z rozpaczy wśród strasznej nocnej ciszy, czymś, co bez końca i bez granic nie może stać się ciałem. I tak za puste słowa, za nic wiary im odprzedałem. Dziś oto wracam, Jezu Chryste, w matczyne dawne strony, by kolędować, masz zaiste granice nieskończone.